Raport literacki.
Cześć, witamy w raporcie literackim. Ja się nazywam Michał Fila, a ze mną...
Joanna Łaszcz.
O czym dzisiaj będziemy, Asiu, rozmawiać?
Zacznijmy od warszawskich targów książki, które już w przyszłym tygodniu i z tego co wiem, wybierasz się na nie.
Zdecydowanie. Tak jak w zeszłym roku byłem podczas dwóch dni warszawskich targów książki, tak będę w tym roku aż na trzech, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a jeżeli nie, to tylko na dwóch. I zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. W tym roku gościem honorowym tych targów będzie państwo Węgry. Jak co roku te targi właśnie mają motyw przewodni i w tym roku będzie to literatura węgierska. Będzie dużo spotkań z autorami, którzy przyjadą specjalnie na warszawskie targi książki właśnie z Węgier. Będą spotkania autorskie, będzie podpisywanie książek, będą różne panele dyskusyjne o Węgrach, ale i z perspektywy Węgier, patrząc na wspólną Europę, to co się dzieje w polityce, także naprawdę bardzo, bardzo ciekawie się zapowiada.
Festiwal będzie odbywał się od 19 do 22 maja, także jeżeli ktoś bardzo by chciał, to zapraszamy serdecznie. To będzie, myślę, niesamowita okazja nie tylko do poznania literatury węgierskiej, o której w Polsce mówi się bardzo niewiele, natomiast też to będzie okazja do spotkania się z różnymi także polskimi autorami.
Powiem szczerze, kiedy opublikowano szczegółowy program spotkań autorskich z autorami, którzy przyjęli zaproszenie i pojawią się na warszawskich targach książki, to ja powiem szczerze, złapałem się za głowę. Jest to tak długa lista, że mnie chyba pół godziny zajęło zaznaczanie tych, na które chcę się wybrać. I powiem wam szczerze, że tych spotkań jest aż 45, na które chcę się wybrać. Jest to bardzo sporo i niestety większość ze sobą się pokrywa. Albo nie będzie mnie na nich, bo są na przykład w czwartek, a w czwartek nie będę niestety w Warszawie. I powiem, jest ciężki orzech do zgryzienia. Jednym ze znajomych, którego również spotkał na warszawskich targach książki, będzie Rafał Hetman z bloga czytamrecenzuje.pl. I żeśmy ostatnio sobie rozmawiali, że znów ze stolicy wyjadę po prostu goły, bez pieniędzy, bo w zeszłym roku zostawiłem ponad 300 zł na książkach, gdzie w tym roku planuję zostawić prawie 400, więc naprawdę, chyba niedługo Radio Morsz czy redakcja będzie musiała sponsorować moje wyjazdy, bo nie będzie mnie na nie już stać.
No, ja bym powiedziała, że jak najbardziej jestem za tym, żeby właśnie tutaj promować i no, może trochę to dziwnie zabrzmi, ale tak, żebyś wydawał te pieniądze na książki, natomiast no, trzeba coś pomyśleć, żebyś właśnie może trochę mniej tych pieniędzy ze swojej kieszeni wydawał. W każdym razie tutaj chyba postawimy jakiś regalik z książkami Radia Mors.
Ja pamiętam, że w zeszłym roku jak pojechałem, bo chciałem też dostać podpisy niektórych książek, które miałem w domu, pojechałem z 5 i było w miarę mi lekko. Wracałem z 14. Więc to samo za siebie mówi, ale warto. Rozmowa na przykład z panią Hanną Kral, czy z panem Wojciechem Tochmanem, czy na przykład z Andrzejem Stasiukiem. No to są rzeczy niezapomniane, nie do przecenienia, nie, nawet trudno jakby wskazać jakąkolwiek wartość. Ona jest po prostu...
bezcenna.
Jest to rzecz bezcenna i moim zdaniem wydanie kilkudziesięciu złotych na bilet, a później możliwość spotkania ludzi na tych warszawskich targach książki jest fenomenalna, więc każdemu polecam, żeby pojechał i odczuł to na własnej skórze, a wejście kosztuje chyba 10 zł, jeżeli dobrze pamiętam, za dzień, lub chyba 25 za całe warszawskie targi książki, 4 dni, odbywają się na Stadionie Narodowym, są tłumy, rzeczywiście, to jest jeden mankament, że jest dość ciasno, bo nie są na płycie stadionu, tylko jest na przejściach trybun między lożami VIP. Dookoła się chodzi. I to jest rzeczywiście trochę problem, bo jest dziesiątki tysięcy ludzi, ale stanie w kolejce i później otrzymany podpis i chwila rozmowy z autorem jest absolutnie bezcenna.
No to strasznie żałuję, że niestety w tym roku nie pojadę, ale na pewno w przyszłym, jeżeli czas pozwoli, to oczywiście wpadnę. W każdym razie zapraszamy wszystkich serdecznie do Warszawy. A my będziemy teraz rozmawiać już bardziej o naszych doświadczeniach z książkami. Porozmawiamy sobie o książkach, które na nas miały ogromny wpływ, o tych, które czytaliśmy w dzieciństwie, o tych, które kochamy i pamiętamy i o tych, których nie lubimy, nie znosimy, nie cierpimy i absolutnie więcej po nie nie sięgniemy.
Ale najpierw może coś zagramy, a później będziemy o tym rozmawiać.
Zgadzam się.
Raport literacki.
Drogi Michale, mówiłeś już na samym początku raportu literackiego, że nie znosisz lektur. Jakie książki oprócz lektur były w twoim życiu, po które sięgnąłeś i powiedziałeś nigdy więcej?
Powiem szczerze, że nic mi teraz nie przychodzi do głowy. Jaka książka mnie tak odrzuciła? Ale była jedna. To była książka Eragon. Może się tutaj wielu osobom narażę w tej chwili, ale ona za bardzo mi przypominała kopię Władcy Pierścieni, taką trochę niedorobioną, bardziej młodzieżową, z mniejszym przekazem lub nawet jego brakiem. Także do tej książki nawet nie doczytałem do końca. Eragona przeczytałem już, kolejne części już nie dotrwałem, a o trzeciej nie będę nawet wspominał. Nie podobała mi się, była dość nudna, akcja nie była wcale dynamiczna, także nie wiem, czy to może brak doświadczenia tego wtedy jeszcze 17-letniego pisarza, czy może brak pomysłu po prostu i duża próba przekalkowania historii z Władcy Pierścieni na historię w tej krainie.
Ja miałam jedną taką książkę, dlatego że bardzo lubiłam kryminały i od tego trzeba wyjść, że w wieku chyba 10 lat zaczęłam czytać Sherlocka Holmesa, później była Agatha Christie, w której się zakochałam i sporo książek jej przeczytałam. I Agatha Christie ma bardzo specyficzny sposób pisania. U niej wszystko się wiąże, u niej cała akcja dzieje się w zamkniętym pomieszczeniu. Jest morderca i mordercą jest jedna z osób, które właśnie w tym pomieszczeniu się gdzieś tam znajdowały. W związku z czym tak naprawdę cała ta historia jest zamknięta i sam czytelnik wie, jak jest uważnym czytelnikiem, wie, kto zabił i dlaczego. Bo tam też ważne są szczegóły. I później miałam lat 14-15, byłam w gimnazjum i znalazłam książkę jakiegoś polskiego autora, już nawet nie pamiętam tytułu. Ale to też był kryminał i działo się to wszystko w latach chyba 80., 70. W każdym razie było tam zabójca. Akcja toczyła się w dwojaki sposób. Z jednej strony właśnie było pokazane, co ten zabójca robi po tym zabójstwie i gdzie krąży i jak zaciera ślady i co myśli. Z drugiej strony był milicjant, który rozwiązywał tę sprawę i też było pokazane, w jaki sposób on do tego wszystkiego dochodził. 20 stron przed końcem ja już wiedziałam, kto zabił, dlaczego i o co chodziło.
No ale 20 stron to nie jest tak dużo.
Na 200 stron?
Oj tam. No, ale myślę, że się czepiesz. To raptem 10%.
Tak, i ja po prostu przez te ostatnie 20, a może nawet więcej, bo już nawet naprawdę nie pamiętam.
Mieszasz się w zeznaniach.
Nie, nie. Na pewno 20. Gdzieś mi to utknęło, ale być może nawet więcej.
Czyli dalej mieszasz się w zeznaniach.
No w każdym razie wiedziałam dokładnie, kto zabił i dlaczego. Nie miałam żadnej satysfakcji z tego, że odgadłam, bo wiedziałam o tym, kto zabił. Nic mnie nie zaskoczyło i myślę, no nie, no nie, no nie.
Tak
nie
bywa,
podoba mi się.
Ale to czasami
ale to było
tak
straszne.
Bywa.
Autor pisał tę książkę przez kilka lat i ogólnie chyba ją męczył, wymęczył, bo jak została wydana, to było czuć, jak się bierze tę książkę do ręki i czyta, że no chyba miał problem, żeby skończyć tę książkę i w ogóle nie miał pomysłu na tę książkę.
Bywa i tak. Czasami autorzy, wiesz, mają problemy z dokończeniem. No George Martin był cały czas popychany do tego, znaczy popędzany do tego, żeby skończyć ostatnią część, czy tam ostatnią, no ale ostatnią wydaną Grę o Tron po to, żeby móc dalej realizować serial, także no.
No dobrze, ale tutaj nie rozmawiam o człowieku, którego książki się ekranizuje i serial Gra o Tron właśnie podbija wszelkie rynki, nie tylko amerykański, ale także
światowe.
Europejskie, światowe właśnie. I wszyscy czekają. No oczywiście wiadomo, to jest ze szkodą dla i książki, i dla osób, które tylko czytają, nie oglądają. No bo to jest pisane pod presją czasu i też jakby na fali popularności, więc pewnie gdzieś tam już obniży swe loty, chociaż może nie, zobaczymy.
No póki co ten sezon niczym nie zaskakuje jeszcze,
to znaczy,
bo oglądam wiernie.
A ja właśnie nie i dlatego w ogóle jakby jestem poza Grą o Tron. No w każdym razie ta książka, której nawet tytułu nie pamiętam i autora, była ogromnym rozczarowaniem, ale...
A w takim razie, która książka sprawiła ci ogromną przyjemność? Z dzieciństwa w każdym razie.
Z dzieciństwa. Czytałam Aniec Zielonego Wzgórza, całą serię, 8 chyba książek. Kocham. Do dzisiaj po prostu
zupełnie jak
uwielbiam.
Moja mama.
A moja mama mówiła, nie, Aniec Zielonego Wzgórza, absolutnie nie. W ogóle nie przemówiła do niej, a ja się tutaj zachwycam. Mówię, mamo, ale te postaci, Aniec Zielonego Wzgórza właśnie. Czy Gilbert, czy jeszcze miliony innych osób? Nie. No to mi zależy. Ale czytałam ogólnie takie powieści też bardziej chyba dla dziewczyn. Poliannę czytałam, Całuję Rzycjadę Musierowicz.
I teraz
Michał tutaj już po prostu chyba, nie wiem czy mnie zamorduje, ale jego wzrok mówi
nie,
wszystko.
Nie, absolutnie, to raczej było, raczej wzrok takiego. Współczucia, zdecydowanie.
Dlaczego? Ale dlaczego? Co ci się nie podoba? Nie wiem, powiedziałam to Jerzy.
Kto czyta babską literaturę, na miłość boską?
Dziewczyny?
Aśka. Czyli wyjątki, no okej, okay, no.
Nie,
jest bardzo takie dobre powiedzenie, wiesz? Są ludzie i kobiety.
Dziękuję. Czyli jestem jakby ponad człowiekiem, jestem
nie,
nad człowiekiem.
Nie, absolutnie nie. To ludzie są wyżej niż kobiety, to o to chodzi w tym powiedzeniu.
Myślisz?
Wiesz co, to jest dyskusja na osobny raport literacki,
ewentualnie
na
inną audycję.
Oczywiście, że myślę. Gdybym nie myślał, to bym nie mógł takich stwierdzeń tutaj przytaczać.
Dobrze, to może teraz wróćmy do tego, jakie książki ci się podobały, co czytałeś w dzieciństwie?
Była to książka Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Dostałem oba tomy, najpierw Kamień Filozoficzny, później Komnatę Tajemnic od mojej prababci. I na początku w ogóle nie sięgnąłem po tę książkę. Powiem szczerze, że leżała sobie na półce, jeszcze nie było takiego boomu na Harry'ego Pottera, nie było tych milionów dolarów wydawanych na ekranizację, na wszystkie gadżety, gry komputerowe, koszulki itd., itd., itd. Natomiast powiem szczerze, że później sięgnąłem po tę książkę w czasie remontu, jaki był w mieszkaniu i zacząłem czytać.
I zamiast pomagać dziennie przy remoncie, to
nie,
bo
miałem
Michałek.
6 lat, więc ciężko mi było pomagać przy remoncie. Ale zacząłem czytać te książki. Nie do końca rozumiem, o co chodzi. Poprosiłem, żeby mama mi trochę poczytała, bo była to trudniejsza lektura, nie, na pewno nie dla 6-latka. I mama zaczęła mi czytać i zaczęło mi się podobać. I później pamiętam, że w wieku 11 lat czekałem na list z Hogwartu. Nie doczekałem się do dziś.
A szukałeś stacji 9¾?
Tak, jak byłem na dworcu w Gdańsku Głównym, to szukałem tej stacji. Nawet kiedyś miałem pomysł, żeby wziąć wózek i wjechać w filar, prawda, podtrzymujący, ale stwierdziłem, że to wcale nie może być dobry pomysł, bo może się stać w ten sposób, tak jak Haremu i Ronowi, że ten portal zostanie zamknięty i nigdzie nie wjadę, tylko zniszczę wózek i siebie przy okazji.
Nie, ja myślałam, że po prostu taka myśl cię naszła, że może to film filmem, książka książką, a życie życiem i że po prostu sobie guza nabijesz. Tutaj jednak te...
Zwyciężył rozsądek, wiesz? Zresztą jak na mnie patrzysz, to wiesz, że jestem rozsądnym człowiekiem.
Nie.
Tak.
Nie, nie wiem tego.
Ale to też jest rozmowa, wiesz, w kuluarach, a nie na antenie.
Dobrze, to może teraz jeszcze czegoś posłuchajmy, a później wrócimy do naszej jakże wspaniałej rozmowy.
Raport literacki.
Rozmawiamy sobie o książkach, które nas ukształtowały, o tym, co czytaliśmy w dzieciństwie. Dzieciństwo to bajki przede wszystkim. I co czytałeś właśnie z tych bajek, jakie ci utkwiły w pamięci, oprócz Kubusia Puchatka?
O nie, Kubusia Puchatka oczywiście, że przeczytałem, ale akurat ta za bardzo mnie nie ukształtowała, jeżeli o to chodzi. I wielce jakoś mi nie była czytana w domu, ale na pewno była to książka Żółw i Zając. To były takie ilustrowane jeszcze książki z twardymi stronami, żeby było łatwiej przewracać. I to na pewno. Miałem też taką książkę Królewna Śnieżka i 7 Krasnoludków. I ta była fenomenalna. Dlaczego? Ponieważ była to książka, w prawym dolnym rogu był taki krasnal, którego się wciskało. I on, jak się wcisnęło, to on tak brzęczał, słuchaj. I ja byłem wielce uradowany, jak biorę właśnie tę książkę, jak mama mi brała tę książkę do czytania, bo ja mogłem sobie wbijać tego krasnala i on tak brzęczał. Fantastycznie. Wydawał takie niesamowite dźwięki, wiesz, imitujące pracę w domu. Zależy też, na jakiej było się stronie. Więc to było super. I jeszcze miałem książkę Kot w butach. I ta też była, powiem ci, fenomenalnie zrobiona. A dlaczego? A dlatego, że jak ją się otwierało, nie... Na zasadzie, wiesz, od lewej do prawej i otwieramy tak, jak powinniśmy otwierać, tylko ją się obracało w poziomie i tak się otwierało, jak notes na przykład. I ona dzięki temu, jak w ten sposób się otwierało, to jakby te dwie strony, które z dwóch stron robiła się jedna duża strona, z kartonu ukazywały się elementy poszczególne, w jakich się było. I na przykład to był zamek, słuchaj, czy jakaś, ja nie wiem, walka na przykład kota w butach, czy cokolwiek innego, ale w każdym razie o to chodziło.
Więc... Miałam takie książki, właśnie ja się tutaj uśmiecham, miałam takie książki, takie obrazki w 3D można powiedzieć, tego co przedstawiają, no rewelacyjne, też otwierałam, jak kartkowałam, to patrzyłam. Mówiłeś o krasnalu, ja miałam taką książkę z takim przyciskiem w lewym górnym rogu, dosyć dużym. I ja nie pamiętam, na jakiej to zasadzie było, bo też się właśnie książki takie bardzo były grube stronice, takie tekturowe, przewracało się te stronice i tam się też można było wciskać ten przycisk i takie światełko migało. Nie wiem, o co w ogóle chodziło teraz i trudno mi jest powiedzieć. W każdym razie no, jeszcze tam coś grało i to też była zabawa. Natomiast jeśli chodzi o już same bajki, to ja miałam bardzo dużo właśnie różnego typu zbiorów, opowieści, różnych autorów, też klasyków jak Grimm czy Perrault, czy tam ktoś jeszcze inny. W każdym razie no, na przykład bardzo nie lubiłam takich dwóch bajek i teraz już nie pamiętam autora. W każdym razie jedna z nich była o jakimś rycerzu, który miał konia i chyba ten koń nazywał się Roland albo rycerz Roland.
Już. Dobrze, że nie Ronald.
Roland i głowa konia, bo to była historia o tym, że to był wierny przyjaciel i coś się mu zdarzyło. I później ta głowa konia wisiała sobie nad drzwiami. I ona gadała. Koń nie żył, ale głowa żyła i gadała. I
to było straszne.
To było przerażające. Ja naprawdę miałam za każdym razem ciary, jak to czytałam, a czytałam.
To po co to czytałaś w takim razie, jeżeli miałaś ciary? Jesteś masochistką.
Tak, bo jeszcze oprócz tego czytałam Sinobrodego na przykład. Też nie znosiłam tej bajki, bo tam na przykład on mordował swoje żony. Ten główny
mądry
bohater. No wiesz, jakby to powiedzieć, tam była główna bohaterka, która zakochała się w nim i później odkryła...
Ona była głupia, zdecydowanie.
Była, ale cała historia była tutaj też opowiedziana i ja to czytałam i byłam przerażona tym, co zrobił Sinobrody i jeszcze jak on w ogóle tam wyglądał, bo jeszcze to były ilustracje. I jeszcze jedna rzecz, o której już mówiłam Michałowi przed naszym tutaj spotkaniem i poza anteną, że mając chyba lat 10, znalazłam taką książkę z legendami różnymi z całego świata. To jest absolutnie nie dla dzieci. Absolutnie. I tam historie, które były przedstawiane, no były różne. Niektóre straszne, niektóre dziwne, ale ja to czytałam wszystkie i jakoś żyję, więc może czasem...
No, ale chyba nie jest tak źle.
No, nie jest tak źle, ale z drugiej strony... Ja bym radziła wszystkim rodzicom, żeby sprawdzali, co ich dzieci czytają mimo wszystko.
I tak im się to nie uda. Wierz mi.
Wiesz, to była najniższa półka na regale, więc...
A w takim razie to jest twoja wina, bo byłaś po prostu ciekawska. A no. Ciekawość to jest, który tam drugi stopień to piekła?
Pierwszy. Ale właśnie, bo jeszcze oprócz tego sobie przypomniałam, że była książka po rosyjsku o kotach. Asia ją brała, mając lat, nie wiem, kilka i tam mazała sobie po nim, jeszcze po niej.
Pokarało cię, dlatego teraz studujesz...
Nie, teraz to ja już wiem, co tam, ja już teraz wiem, co tam jest. Muszę właśnie do niej wrócić. No w każdym razie tych książek było dużo. Kubusia Puchatka też czytałam.
No jak każdy chyba.
Tak, ale w jakim miałeś jakiegoś bohatera ulubionego z Kubusia Puchatka?
Osiołka. Bo mi tak było żal, jak mu przybijali gwoździem ogon.
On był taką...
Fajtłapą.
No tak, nie powiedziałabym, że fajtłapą.
Ale taka sierotka, no. Taka sierota życiowa, no. Która gdzieś życie przeszło obok niej, albo to ona przeszła obok życia.
Podoba mi się.
Prawda?
Ona przeszła obok życia. On był taki melancholijny.
Nie, on nie był melancholijny.
Był.
To była sierota, która przeszła obok życia, mówię ci.
Ale nie, też miałam taki moment, kiedy właśnie trochę osiołka... No, trochę tygrysa. Tygrys był cudowny, on miał tyle energii, rozbrykany, szalony. Sowa przemądrzała. No, moje
to idealnie się pasuje do ciebie, zdecydowanie.
Tak, nawet miałam takie przyzwisko, rodzice mi mówili, że właśnie przemądrzała jestem, mając lat 12, więc pasowało. Ale teraz odkryłam, że chyba najbliżej mi do królika, że królika się gdzieś tam pomija, a królik jest bardzo ważną postacią.
Zgadzam się z tobą, zdecydowanie. Króliki zawsze są ważne. Szczególnie jak się z nich robi pasztet na święta.
Dobrze, że do świąt jeszcze droga daleka.
Oj tam. Blisko zostało.
To jeszcze zależy do których świąt. Zawsze jakieś są w kalendarzu. My tutaj już powoli chyba będziemy kończyć naszą wspaniałą rozmowę o książkach z dzieciństwa. Polecamy wszystkim dzieciom czytanie książek, bo to rozwija.
I zabieranie swoich rodziców na targi książki. Nie tylko te w Warszawie, ale i które są organizowane w całym kraju.
A teraz... Już może taką tradycją się stanie, że jeszcze zaprosimy na wywiad. Tym razem przeprowadziła go Katarzyna Zamojska. To co, posłuchamy?
Zdecydowanie.
Jest ze mną w studiu Krzysztof Wroński, autor książki, powieści Czarny Bóg. Czarny Bóg to jest prawie 500 stron takiej mrocznej bardzo historii. Tyle wiem, tyle udało mi się wysnuć z fragmentów, z recenzji i z opowieści. Krzysztof Wroński był u nas kiedyś przy okazji wywiadu z zespołem Kiev Office. Wtedy rozmawialiśmy bodajże o płycie Statek Matka, o waszym ostatnim wydawnictwie. Słuchaj, takie pierwsze pytanie, bo ta książka to jest taka synteza realnych, rzeczywistych faktów z takimi irracjonalnymi, trochę nawet abstrakcyjnymi historiami, legendami, opowieściami. Tak to fajnie połączyłeś. Powiedz mi, czy ty wierzysz w te legendy, w te mroczne tajemnice?
No wiesz co, kiedy chodzi się po uliczkach tej miejscowości Smodzina, gdzie toczy się akcja książki, albo się wejdzie w ten las, czy wejdzie się na szczyt góry, to faktycznie coś tam się włos jeży na głowie. Ale nie wierzę w to, ale jednak atmosfera tam w okolicy jest naprawdę bardzo jakaś taka mobilizująca do tworzenia jakichś historii. Po prostu, no chodzi po tych uliczkach, no i te historie właściwie same się tworzyły, po prostu same się nasuwały mi na myśl.
A jak odnalazłeś w ogóle to miejsce, Smodzino? Przypadkiem?
No nie, to nie był przypadek. Duża część mojej rodziny od strony mamy pochodzi właśnie stamtąd. Tak więc od najmłodszych lat spędzałem tam wakacje. No i właściwie takim motorem do tworzenia tych opowieści były historie mojego dziadka, który przyjechał do Smodzina tuż po zakończeniu wojny. I pamiętał ten moment taki przełomowy, czyli jeszcze ten czas, kiedy cały czas żyła tam ludność niemiecka i pojawiała się już ta ludność przyjezdna, czyli Polacy, Ukraińcy, ludność z Kresów Wschodnich. No tak więc chodziliśmy sobie po uliczkach tego Smodzina i dziadek opowiadał, że tutaj żył jakiś niemiecki rzeźnik, że tutaj się działo coś tam. I po prostu no, te historie były bardzo barwne. No i już takim chyba kluczowym momentem było to, kiedy zaprowadził mnie pod taką zardzewiałą bramę. Za tą bramą rosły wysokie krzaki, drzewa, nic nie było widać i powiedział mi, że tam jest pałac. No i tak się zacząłem rozglądać, ale gdzie tam jest pałac? No i dopiero gdzieś tam po paru minutach szukania dostrzegłem faktycznie jakieś mury dużego gmachu i mnie to po prostu zafascynowało. I od tego momentu właściwie zacząłem badać historię tego miejsca, tak? Zagłębiać się w to.
Czyli tak naprawdę w tobie od dawna musiały już rosnąć, kiełkować te takie pasje archeologiczne, bym to nazwała.
No tak, bo właściwie na samym początku to mnie bardziej fascynowała sama historia miejscowości niż tworzenie mojej własnej jakiejś tam nadprzyrodzonej opowieści. Jeśli chodzi o właśnie fabułę, to ona się dopiero zaczęła klarować jakoś tam w okolicach liceum, kiedy zacząłem czytać na przykład Edgara Allana Poe czy Lovecrafta, więc to jest dopiero ten moment, kiedy jakieś tam nadnaturalne wydarzenia zaczęły się pojawiać.
Właśnie, do książki twojej, Czarny Bóg, również ty skomponowałeś, prawda, ścieżkę dźwiękową?
No właściwie zacząłem, niestety brak czasu, bo jednocześnie jestem doktorantem tutaj na uniwersytecie, także skończyło się na dwóch numerach, chociaż mam nadzieję, że pociągnę to trochę dalej.
No tak, nie ma czasu. No. Ale powiem ci, że dostałam właśnie od ciebie w materiałach link do tego, co udało ci się skomponować i w połączeniu z fragmentem książki, nie wiem jak ty to zrobiłeś, ale skomponowałeś tę muzykę w ten sposób, żeby kolejne dźwięki dopasować do kolejnych wersów, tak jakbyś przewidział, w jakim tempie człowiek będzie czytał. Naprawdę tak jest. Ja tak zrobiłam dwa razy. Przeczytałam te, nie wiem, tam są chyba 3 czy 4 strony tekstu. Przesłuchałam przy tym te melodie. No i bardzo mocno potęguje ten taki właśnie mroczny klimat, ta melodia, która tam jest.
No to ciekawe. Generalnie w trakcie pisania mam coś takiego, że puszczam sobie soundtracki z jakichś filmów grozy, więc może to jakoś też po prostu wpłynęło potem, jak konstruowałem napięcie w tych numerach czy coś, że to tak jakoś właśnie się snuło. Ale to bardzo ciekawe, co mówisz, że się pokrywało z wersami.
No przynajmniej tak w moim przypadku było, że tak. No, nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Może sam spróbuj przeczytać.
No oczywiście, sprawdzę.
To zobaczysz. Słuchaj, a jak długo w ogóle trwał proces robienia researchu, zbierania informacji na temat właśnie tych okolic? W jaki sposób dowiedziałeś się o tamtych legendach, które krążą w tym miejscu, w okolicach Smodzina?
Od czego by to się zaczęło? No to, tak jak powiedziałem, na początku był dziadek. Dziadek mnie nakierował na jakieś słowa klucze, co powinienem szukać. No i potem zaczęło się szukanie na przykład w naszej bibliotece uniwersyteckiej, która no, ma jednak pokaźny zasób tej takiej starszej literatury niemieckiej. No i odnośnie legend, to właśnie te legendy z okolic Smołdzina są zawarte głównie w tych starych XIX-wiecznych, z początku XX wieku publikacjach. No i oprócz tego, no, jako że akcja się dzieje tuż po wojnie, no to też przeprowadziłem jakiś taki research odnośnie milicji obywatelskiej, czy też SB na terenie Pomorza. I tu też oczywiście nasza biblioteka dosyć mocno pomogła, bo znalazłem naprawdę takie kwiatki, które potem umieszczałem w książce. Już później rozmawiałem z niektórymi osobami, które twierdziły, że te postaci na przykład milicjantów mogą być zbyt przekolorowane, ale wzorowałem się naprawdę na oryginalnych zapisach, czy też nawet na dokumentach, które znalazłem na strychu u moich dziadków. O tym właśnie zapomniałem, ale te dokumenty ze strychu też były całkiem przydatne.
Świetna sprawa, ale ja czytałam w którejś recenzji, że właśnie nie były przekolorowane, że były wiernie oddane, szczególnie język tych postaci.
Tak, no właśnie dlatego dla osoby postronnej zdawały się właśnie może trochę zbyt przegięte, ale no, były wierne temu, co sam znalazłem faktycznie w tych dokumentach.
Rozumiem. A gdybyś mógł nam tutaj taką jedną legendę jakąś przytoczyć, pamiętasz? Jakąś taką ciekawą? Ja pamiętam coś o zamku na...
Na szczycie Rowokołu, tak?
Tak, tak, to pamiętam i coś jeszcze było.
No właśnie, a propos Smołdzina jest niestety mało legend, więcej jest odnośnie okolic, ale w przypadku Smołdzina no, nad miejscowością góruje wzgórze o nazwie Rowoku, wokół którego wyrosło całkiem sporo legend. Na szczycie wzgórza pierw wznosiło się prawdopodobnie sanktuarium pogańskie, a potem kaplica maryjna, tak więc to miejsce było jakoś tam uświęcone już od bardzo dawna. Więc wszystkie legendy, które się zachowały ze Smołdzina, odnoszą się właśnie do tej góry. No, jest, dosyć ciekawe jest to, że w przedwojennych legendach niemieckich była wzmianka o tym, że kiedy mgła schodzi ze szczytu Rowokołu, oznacza to, że na szczycie góry tańczy diabeł. I to było bardzo ciekawe, kiedy mój dziadek jakiś czas później powiedział mi, że w Smołdzinie pogoda jest bardzo zmienna i bardzo często świeci słońce i nagle z nad Rowokołu nadchodzą ciemne chmury albo schodzi mgła. I to było taki, no wiesz, bardzo dziwne dla mnie. Pierwszy czytać to w legendach jakichś, a potem od dziadka usłyszeć bardzo podobną wersję tego.
Ten diabeł w ogóle w kaszubskich legendach, jeżeli chodzi o takie kaszubskie tereny, się przewija bardzo często. Tam też chyba na tym wzgórzu podobno został schowany jakiś piracki skarb i go pilnuje diabeł właśnie. Nie można się do niego dostać.
Tak.
Jest strasznie dużo tych legend. Na moich studiach miałam taki przedmiot wiedza o regionie. Myśmy tam mieli strasznie dużo takich rzeczy. Dlatego ta książka jest dla mnie, wydaje się być tak bardzo atrakcyjna, bo mało, że jest takie napięcie, jakaś taka może troszeczkę detektywistyczna jest ta powieść. Wciąga na pewno bardzo, chociaż jeszcze jej nie przeczytałam, ale już tak sądzę. I do tego jest to wszystko tak osłane tymi smaczkami legend kaszubskich i tych wszystkich. Co trzeba przyznać, że wszystkie miejsca są prawdziwe, one naprawdę są te, które wybrałeś w tej książce.
Tak, to prawda.
A okładka? Okładka, to również ty zaprojektowałeś, zgadza się?
Tak, pomysł na początku był trochę inny. Ostatecznie, nie wiem, po prostu nagle strzelił mi coś do głowy, że mam jakąś wizję. No i zacząłem to rysować w przeciągu chyba 2 dni. Narysowałem, podesłałem wydawnictwu. I po paru dniach ostatecznie wyszło, że faktycznie okładka przejdzie. No i no bardzo się ucieszyłem, bo była to pierwsza moja okładka książkowa.
Krzysiek jest grafikiem i na pewno, jak pamiętacie z audycji Płyta Tygodnia, nazwisko Krzyśka się tu bardzo często przewija przy okazji wizyt muzyków. Kiedy rozmawiamy o okładce, bardzo często zdarza się, że po prostu okazuje się, że to ty tę okładkę zrobiłeś. I ja wtedy już naprawdę nie mam słów, to już jest nic nowego. Tak już kończąc naszą rozmowę, powiedz mi, czy planujesz jakieś kolejne części tej powieści? Nie wiem, może jakaś saga się z tego zrobi w ogóle?
Książka raczej się kończy definitywnie tam, gdzie się kończy, ale jakiś czas temu byłem w Smołdzinie, było tam jakieś spotkanie z historią i byłem jednym z prelegentów, opowiadałem trochę o takich magicznych miejscach związanych z fabułą mojej powieści. I po spotkaniu rozmawiałem z masą mieszkańców, którzy po prostu opowiadali mi tyle ciekawych historii, których się nawet nie znajdzie na kartach ksiąg, czy książek. Jakieś historie, które chyba są jakimiś legendami niemieckimi, które nawet nie zostały zapisane, czy też po prostu już jakieś powojenne opowieści. No i bardzo fajne było, jak pewna pani powiedziała mi, że ludzi po prostu trzeba tutaj pytać, bo każdy ma coś do powiedzenia i każdy z chęcią coś opowie, więc tak naprawdę wróciłem do domu i już jakieś w głowie zaczęły się pojawiać jakieś wizje, jakieś kolejnych opowieści, jakieś wyrywki.
Tylko tam jechać, przepytywać ludzi, zbierać po prostu materiał, bo no niestety nikt nie żyje wiecznie.
Dokładnie.
Wydaje mi się, że trzeba o coś takiego dbać. No dobrze, Krzyśku, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Życzę powodzenia i wszystkich zapraszamy do kupowania książki. Przypomnę tytuł Czarny Bóg. W internecie na pewno znajdziecie więcej informacji i stron, gdzie możecie ją sobie zamówić. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To była Katarzyna Zamojska, która rozmawiała z Krzysztofem Wrońskim, autorem książki Czarny Bóg. A my się na dzisiaj żegnamy.
Michał Fila.
I Joanna Łaszcz. Do usłyszenia.
Raport literacki.